Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wiadomościami o beatyfikacji Jana Pawła II rozpoczniemy nasze spotkanie, a następnie 10 odcinek kompozytora poszukującego sakrum, tym razem opowiadający o losach Heleny Błażusiakówny. Na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Szereg uściśleń co do rzymskich obchodów liturgicznych związanych z beatyfikacją Jana Pawła II podano dziś na konferencji w Watykańskim Biurze Prasowym. Wieczorne czuwanie modlitewne na antycznym stadionie Circo Massimo w sobotę 30 kwietnia będzie się składało z dwóch części. Pierwsza rozpocznie się procesyjną intronizacją obrazu maryjnego Salus Populi Romani z udziałem delegacji wszystkich rzymskich parafii. Potem obecni wysłuchają świadectw bliskich współpracowników Jana Pawła II, kardynała Stanisława Dziwisza i byłego watykańskiego rzecznika Joaquina Navarro-Valsa oraz uzdrowionej za wstawiennictwem sługi Bożego siostry Marii Simon Pierre. Zobaczą też na telebimach różne ważne momenty jego pontyfikatu.
W drugiej części czuwania odmówią różańcowe tajemnice światła w połączeniu specjalnym telemostem z 5 sanktuariami. Pierwszym z nich, jak już wiedzieliśmy, będzie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, z którym związano modlitwę w intencji młodzieży. Natomiast dotychczasowa lista pozostałych jest zmodyfikowana. Oprócz Guadalupe w Meksyku będą to Kałekamo, Bugando w Tanzanii, Harissa w Libanie i Fatima.
Przez całą noc z soboty na niedzielę otwartych będzie 8 kościołów w centrum Rzymu. Mszę beatyfikacyjną w niedzielę 1 maja na placu Świętego Piotra poprzedzi jako przygotowanie koronka do Miłosierdzia Bożego, zakończona śpiewem po polsku Jezu, ufam Tobie. Teksty mszalne będą z niedzieli oktawy wielkanocnej, czyli Bożego Miłosierdzia. Natomiast pierwszą Eucharystią z tekstami ku czci błogosławionego Jana Pawła II będzie msza dziękczynna, której w poniedziałek 2 maja przewodniczyć będzie na placu Świętego Piotra kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Oprawę muzyczną liturgii obok chóru diecezji rzymskiej dadzą chór z Warszawy i orkiestra symfoniczna z Wadowic. Przypomnijmy, że polska msza dziękczynna z udziałem episkopatu zostanie odprawiona 3 maja w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore.
Na dzisiejszej konferencji prasowej papieski wikariusz dla Wiecznego Miasta stwierdził, że ze względu na kryzys ekonomiczny diecezja nie zwracała się o pomoc finansową do instytucji publicznych. Liczy tylko na sponsorów i własne środki. Kardynał Agostino Vallini powiedział ponadto, że prosił Benedykta XVI o wprowadzenie po beatyfikacji obowiązkowego wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II. Zazwyczaj przysługuje to jedynie świętym i to nie od razu po kanonizacji.
Watykański rzecznik prasowy podczas konferencji przypomniał raz jeszcze, że trumna nowego błogosławionego nie zostanie otwarta. Jak poinformował ksiądz Federico Lombardi, w piątek i sobotę groty watykańskie będą dla pielgrzymów zamknięte. W piątek wieczorem relikwie błogosławionego Innocentego XI zostaną przeniesione z kaplicy świętego Sebastiana, która została przeznaczona dla Jana Pawła II. Trumna z jego ciałem zostanie wyjęta z dotychczasowego grobu w sobotę, a dopiero w dniu beatyfikacji przeniesiona do Bazyliki Watykańskiej przed ołtarz konfesji.
Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum.
O legendzie związanej z Jurkiem Biczanem, bohaterskim lwowskim orlęciem, przypomnianym przez Henryka Mikołaja Góreckiego, opowiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Dziś omówimy losy drugiej bohaterki trzeciej symfonii Pieśni Żałosnych, która pojawia się w niej z imienia i nazwiska. Zapraszamy na kolejne spotkanie z muzyką kontemplacyjną polskiego kompozytora.
Decydując się na wybór elementów kompozycji trzeciej symfonii, muzyk z Katowic długo nie był pewien, czy nawiązać do własnych wydarzeń życiowych. W elemencie pierwszym zdecydował się na zapożyczenie średniowieczne, a w trzecim nawiązał do motywu z początku XX wieku, z okresu powstań śląskich. Cały czas jednak chodziło o utwory anonimowe, mające wspólny klucz interpretacyjny i idealnie wyrażające lament i ból. Henryk Górecki po długich poszukiwaniach zdecydował się, że sercem symfonii, elementem najmocniejszym, będzie fragment środkowy, nawiązujący wprost do II wojny światowej, czasu, którego sam doświadczył.
Zdecydował się na opowiedzenie prawdziwej polskiej historii. W tym wypadku mowa była o cierpieniu pojedynczego człowieka związanego z rejonem podhalańskim. Kompozytor odczuwał potrzebę opowiedzenia o bólu i cierpieniu, który znał jako świadek wojennych tragedii rozgrywających się na ziemiach polskich. Widział eksterminację Polaków upodlonych i mordowanych przez niemieckich okupantów, ale też nie uszła jego uwadze rzeczywistość okupacji radzieckiej, gdy przez Polskę przejechał sowiecki walec, zatrzymując się na kilkadziesiąt lat.
Kompozycja była pisana w latach 70., nazywanych w PRL-u okresem gierkowskiej pseudo-prosperity. Muzyk chciał opowiedzieć prawdę, co wtedy przeżywał, i zrobił to w sposób arcymistrzowski.
Kompozycja Henryka Góreckiego ma charakter pionierski. Wśród polskich twórców nie był to jakiś szerszy ruch. Była to bardziej potrzeba serca i objaw indywidualnych poszukiwań. Jak podkreślają przyjaciele kompozytora, był on zawsze odludkiem nieporuszającym się w głównym modnym nurcie. Ksiądz Robert Tyrała z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie podkreśla, że muzyk był człowiekiem skrytym, przeżywającym sprawy w głębi serca.
Henryk Mikołaj Górecki był człowiekiem niestuzinkowym. To był człowiek, który z jednej strony był bardzo otwarty, bardzo szanujący drugiego człowieka, ale równocześnie ogromnie człowiekiem skrytym, zamkniętym. Nieraz mówiono, że jego muzyka właśnie dlatego jest taka skupiona, taka głęboka, taka mistyczna, że wszystkie te właśnie sprawy gdzieś w głębi serca bardzo mocno przeżywał. To był człowiek bardzo otwarty także na kontakty z innymi. Przyjacielski, dobry.
Przypomnijmy, że komunistyczne władze PRL-u izolowały artystę. Obawiały się jego poglądów politycznych, jawnie antykomunistycznych i wyraźnych przekonań religijnych, których artysta w swych utworach nie ukrywał. Podobnie Wojciech Kilar podkreśla, że kluczem interpretacyjnym do muzyki Góreckiego jest prawda.
Na pewno tak. Ja powiedziałem, że on mówił prawdę. On nigdy nie kłamał. On nie przemawiał cudzym językiem. Czasem zaliczano jego muzykę do kręgu muzyki minimalnej tak zwanej. Taką muzykę repetycyjną, muzykę powtarzającą pewne frazy. Otóż on nie bardzo lubił, kiedy się o nim mówi jako o minimaliście właśnie, ale on właśnie w tym minimalizmie osiągał maksimum ekspresji, maksimum treści, sięgał najgłębiej.
Na element drugi komponowanej symfonii naprowadziło artystę zamiłowanie do folkloru góralskiego. W książce pod tytułem Palas, Katownia Podhala, wydanej w 1970 roku, Alfons Filar i Michał Lejko opowiadają, jak pensjonat o nazwie Palas został na początku II wojny światowej zaanekowany przez Niemców. Jego piwnic gestapo używało do więzienia i torturowania podejrzanych osób polskiego pochodzenia. Po wojnie odnaleziono liczne napisy wydrapane na ścianach i drzwiach cel więziennych. Jest to prosta prośba dziewczyny skierowana do jej mamy oraz do Matki Bożej. O mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo. Ty zawsze wspieraj mnie. Nad tym napisem przy nazwisku dodany był krzyż i słowa Zdrowaś Mario.
Kompozytor przez ponad 20 lat chciał odnaleźć i dowiedzieć się, jakie dalsze losy spotkały góralkę więzioną przez gestapo w areszcie zakopiańskim. Poszukiwania Heleny ze Szczawnicy były jednak daremne. Niezwykła popularność symfonicznej kompozycji Góreckiego spowodowała, że o Helenie Błażusiakównie, autorce modlitwy z katowni gestapo, mówiło się na Wyspach Brytyjskich i za oceanem. Szczególnie przyczynili się w tym względzie obcokrajowcy, choć jeden z tropów odnaleźli sami Polacy.
Helenę pochodzącą spod pienińskiej Szczawnicy niemieccy żołnierze aresztowali w schronisku górskim na Lubaniu. W miejscu tym w czasie okupacji prowadzona była działalność konspiracyjna. Idealne położenie wysokogórskiego schroniska u podnóża Tatr wykorzystywało polskie państwo podziemne. Z punktu na Lubaniu korzystali też często kurierzy.
Szczyt Lubania ma 1211 metrów i łatwo można było z niego obserwować zbliżających się przybyszów. Z góry rozpościera się przepiękny widok na całe Podtatrze, Babią Górę, Tatry, Pieniny i obecny Zalew Czorszczyński.
Ze szczytem związane jest wiele legend o zbójnikach, ale też wiele historii prawdziwych z okresu wojny. Legendarny ogień Józef Kuraś stąd w czasie wojny robił wypady do pobliskich wsi. Tu też mieli ważną bazę i schronienie partyzanci walczący w szeregach Armii Krajowej. W 1934 roku wzniesiono niewielki schron, który Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy z Krakowa rozbudowało na potężne schronisko. Funkcjonowało ono zaledwie 5 lat, od 1939 do 1944 roku. Przez ten krótki okres odegrało jednak niezwykłą rolę nie tylko turystyczną, ale kulturalną, a nade wszystko patriotyczną. Tu, na szczyt Lubania, w okresie wojny wychodzili młodzi i starsi z okolicznych wsi Podhala, by się wzajemnie spotkać, porozmawiać, pośpiewać, a nawet potańczyć. Gospodarzami schroniska byli Ernest i Helena Durkalcowie.
25 września 1944 roku stróż schroniska, podhalański owczarek Aza, szczekaniem obwieścił grożące niebezpieczeństwo. Do bazy od strony Czorsztyna podeszli ukradkiem Niemcy i zaatakowali ją. Znajdowało się w niej wtedy 15 osób. Kilku udało się uciec, ale dwóch partyzantów, Aleksandra Krzystyniaka z Nowego Targu i Ignacego Gorzowskiego ze Szczawnicy, hitlerowcy nieopodal zastrzelili. Miejsce to upamiętnia do dziś postawiony tam krzyż.
Efektem napadu na to schronisko było wywiezienie przez Niemców jego gospodarzy do obozów koncentracyjnych. Ernesta do Auschwitz, Gross-Rosen, Flossenburga, a Helenę do Ravensbrück i Buchenwaldu. Oboje jednak przeżyli więzienną gehennę i wrócili po wojnie do Szczawnicy. Na Lubaniu zatrzymano też Helenę Błażusiak ze Szczawnicy, którą uwięziono w katowni Podhala Palace w Zakopanem.
Henryka Góreckiego urzekły słowa modlitwy młodej dziewczyny. Odnajdywał w nich pokój, pogodzenie się z okrutnym losem i niezwykłą odwagę. Kompozytora zafascynowała też wiara młodej góralki oraz zapomnienie o sobie. Mimo wielu wysiłków, muzykowi nie udało się odnaleźć niczego, co wskazywałoby na dalsze losy Heleny. Nie można było też sprawdzić, czy przeżyła pobyt w katowni Podhala, czy też zginęła z rąk gestapo.
Świadectwo o losie bohaterki trzeciej symfonii odszukali jej słuchacze z Wielkiej Brytanii. To oni opowiedzieli kompozytorowi, że Helenie udało się wyrwać z rąk gestapo i przeżyć wojnę. Losy bohaterki na prośbę Anglików odnalazł badacz dziejów wojennych i ostatni piastun pamięci o losach Polaków w czasie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, dr Wincenty Galica, organizator Izby Pamięci w dawnej katowni Podhala. To on otrzymał od córki Heleny Błażusiakówny zapisane świadectwo dalszych losów jej matki.
Transport więźniów Zakopanego gestapo wysłało do obozu koncentracyjnego w Auschwitz 24 listopada 1944 roku. Dla Heleny kończył się drugi miesiąc uwięzienia. Oddział partyzantów z Armii Krajowej zatrzymał pociąg po ominięciu stacji kolejowej w Nowym Targu. Żołnierze, osłaniając ostrzałem wycieńczonych torturami więźniów, wyładowali ich z wagonów i pomogli w schronieniu się w lesie. Helena całą noc wędrowała w kierunku Nowego Targu, skąd zatrzymaną ciężarówką podjechała do rodzinnej Szczawnicy. Do końca wojny musiała leżeć, by dojść do siebie po okrutnych męczarniach. Niemniej udało się jej przeżyć wojnę i w roku 1950 wyszła za mąż za Romana Pawlika z Wadowic.
Urodziła 5 dzieci i pracowała jako ekonomistka w Wadowicach przez ponad 30 lat. Helena Błażusiakówna zmarła w 1999 roku. Jej pisemne zeznania na temat okupacji niemieckiej otrzymał dr Galica, opiekun Archiwum Muzeum Wojny i Męczeństwa, które swego czasu było w Zakopanem. Dostarczyła je córka Bogumiła, nadal mieszkająca w Szczawnicy, w stronach rodzinnych swojej matki. Henrykowi Góreckiemu nigdy nie udało się spotkać z Heleną, ponieważ dowiedział się o jej losach w kilka miesięcy po jej śmierci. Kompozytor obawiał się również, by sukces trzeciej symfonii nie zagroził jej prywatnemu życiu i jej rodziny. Anglicy przekazali muzykowi świadectwo o Helenie. To dr Wincenty Galica, legendarny kurier tatrzański, zachował pamięć o modlitwie i losach dzielnej góralki. Zmarł zaledwie kilka miesięcy przed Henrykiem Góreckim. Był osobą, która po wojnie zrobiła bardzo wiele, by zachować pamięć o losach Podhala i kulturze góralskiej.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Seweryna Wąsika i Barbary Marczewskiej pod tytułem Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor poszukujący sakrum. Na odcinek 11 zapraszamy w następny wtorek. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.